W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Kumulacja różnych przedwyborczych sytuacji narasta. Zacznijmy w poniedziałek od policyjnych tematów. Trwa realizacja rządowego programu przywracania posterunków policji w mniejszych miejscowościach. W całym kraju przywrócono dotychczas już 100 placówek, w tym 6 w naszym regionie. Minister Joachim Brudziński obiecuje, że będą następne. Zapytaliśmy słuchaczy, co sądzą o tym programie, czy czują się bezpiecznie, czy ich zdaniem te nowe posterunki poprawią ich sytuację. Posłuchajmy, co mówią słuchacze.
Proszę pana, ja dzwonię z Zielonej Góry, ze ścisłego centrum przy Deptaku. Ten komisariat, który istniał tutaj na Deptaku, był bardzo potrzebny, jak nadchodzą weekendy. Tu jest takie nieraz są burdy, wie pan, takie krzyki. Dantejskie sceny się tu dzieją. Młodzież po prostu mam na myśli, która sobie za wiele popije.
Przykład, gmina Siedlisko. Znaleźć dzielnicowego to tak jak igłę w stogu siana. Obsługuje dwie gminy, czasami dodzwonić się nie idzie wcale, że będzie więcej tych posterunków. Co z tego, jak nie ma ludzi na tych posterunkach? Obsługuje dwie gminy, można powiedzieć. Bo jak ten idzie na urlop, to ten obsługuje dwie gminy. Jak go znaleźć wtedy?
Gdzie przywrócić posterunki, to oni najlepiej wiedzą, bo tam, gdzie się pojawiają najwięcej ilość przestępstw dokonanych przez właśnie tych gangsterów, bandytów, tam właśnie powinny one być reaktywowane, ewentualnie nowe postawione posterunki. Policja głównie się po prostu skupia na mandatach, czyli na mandatach drogowych, ktoś tam pije na ławce piwo i tak dalej, i tak dalej.
Panie Adamie, statystyki bezpieczeństwa poprawiają się.
Tak.
W każdym zakresie.
Wszystko to, o czym już mówiliśmy także na antenie Radia Zachód na podstawie twardych statystyk, czyli twardych dowodów, wskazuje na to, że czujemy się bardziej bezpieczni. Natomiast oczywiście nie brakuje też krytycznych uwag pod adresem policji. No, wielu z nas to użytkownicy ruchu drogowego i często spotkanie z policjantem kończy się zapłaceniem mandatu. No trudno, żebyśmy w tej sytuacji byli usatysfakcjonowani. Także czasem biurokracja policyjna jest taka dosyć doskwierająca, ale generalnie rzecz biorąc w rankingach zaufania policja plasuje się niezmiennie wysoko.
Mnie tak troszeczkę boli, że mimo obiektywnej poprawy mamy wciąż do czynienia, że dla wielu z nas, przyznam się, że dla mnie też, policja wciąż jest postrzegana jako oni. Czyli nie odczuwam, że oni się opiekują mną i mi pomagają. Raczej pilnują jakiejś abstrakcji, a ja jestem częściej ich ofiarą niż beneficjentem tego, co oni robią. Może to jest niesprawiedliwe, ale mam wrażenie, że to jest kolejny program być może do tego, żebyśmy zaczęli policję lubić zwyczajnie, a nie tylko im ufać.
No oczywiście przybliżenie posterunków policji czy komisariatów zwykłym obywatelom, takim jakimi my przecież też jesteśmy, to jest działanie sensowne. To, co robiła Platforma Obywatelska, było dość zaskakujące, bowiem Platforma, kreująca się w szaty liberalizmu nie tylko gospodarczego, ale społecznego, w ogóle liberalnego podejścia do spraw państwa,
zmniejszała państwo.
Zmniejszała właśnie funkcję państwa, a jednym z naczelnych haseł liberałów jest to, że państwo powinno pełnić funkcję tak zwanego stróża nocnego, a więc nawet z tego Platforma zreiterowała.
Znaczy myślę, że generalnie należy przyjąć taką zasadę, że lepiej niech tej policji jest trochę za dużo, bo ma to wartość prewencyjną, i wtedy nie trzeba będzie interweniować.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek zajęliśmy się zagrożeniem zapowiadanego strajku nauczycielstwa, Związku Nauczycielstwa Polskiego. Według informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej około 52% szkół nie przeprowadziło referendów strajkowych. Według pana Sławomira Broniarza 85% placówek edukacyjnych weszło w spór zbiorowy. Tymczasem ponad 64% pytanych Polaków jest przeciwko protestowi w czasie zbliżających się egzaminów i gimnazjalistów, i ośmioklejstów. Pytaliśmy szanownych państwa, co sądzicie o żądaniach, o tym, co się może stać, jakie wydarzenia nas czekają w oświacie. Posłuchajmy.
Na pewno rozwój państwa to jest też dobra edukacja. Skoro mamy teraz tak wysoki wzrost gospodarczy, to dlaczego nie podnieść poborów? Nauczyciele, uważam, nie żądają wiele, naprawdę. W najgorszej sytuacji finansowej obecnie są stażyści, tak, czyli nauczyciele, którzy zaczynają po prostu pracę. Im się nawet do najniższych wynagrodzeń krajowych po prostu trzeba dopłacać. Któż przyjdzie do zawodu, jeżeli na starcie czeka go taka bieda?
Moim zdaniem nauczyciele mają za dobrze. 18 godzin pracują tygodniowo. Raz. Drugi raz. Dostali podwyżki. Niech wezmą tym biednym emerytur, teraz co mają dostać. Im jest mało. Proszę pana, 3 miesiące wolnego. Gdzie tak jest? Niech pan mi powie. To wstyd.
Dzwoniłem wczoraj, dzisiaj do 3 szkół akurat i we wszystkich szkołach w Szprotawie odbędzie się protest. Jeżeli ustąpiło się protestującym policjantom, to dlaczego będący w o wiele gorszej sytuacji nauczyciele mieliby tego nie robić?
No ale czym taki nauczyciel się różni od takiego człowieka, który, na przykład ja nie pracuję w lesie, ale pracuję w lesie i ma 1,5 tysiąca do 2 tysięcy, robię 8 godzin ciężko, fizycznie pracuję. Że on tego taki sam chyba, nie? Ja bym chciał mieć przygotowo, ja mam swoją działalność, ja miałem 5 tysięcy na rękę co miesiąc odłożył, to bym był szczęśliwy. A ja muszę robić od ciemka do ciemka, jeszcze po ciemku.
Wiem, że niektóre osoby, które nie zdają sobie sprawy z tego, co to znaczy praca nauczyciela, dlatego że dla każdego jego praca jest pracą najtrudniejszą, najcięższą. Natomiast pracy, której nie zna, to ta praca jest właściwie, nie rozumie tego.
Panie Adamie, zapytam brutalnie. Czy mamy do czynienia z kastą, która nadużywa swoich praw, mając taki straszek jak egzaminy z jednej szkoły do drugiej szkoły? To jest ktoś, ktoś porówna to do bomby atomowej, która została w to środowisko uczniowskie rzucona.
Odnoszę przykre wrażenie, że radykalizacja nastrojów nauczycieli, czy w ogóle związkowców, a przecież bardzo wielu nauczycieli to związkowcy, prowadzi do bardzo niekorzystnych efektów społecznych, bo taka polaryzacja, którą nam zaproponowali nauczyciele, bo oczywiście prawo do strajku jest niezbywalnym prawem demokratycznym, ale już prawo do brania dzieci za zakładników tego protestu i paraliżowania instytucji egzaminów bardzo boleśnie uderza w interesy uczniów i interesy rodziców. Więc stanowiska się niezwykle spolaryzowały i ja to oceniam jako grubą przesadę ze strony związkowców nauczycielskich. Ja ich rozumiem. Powinni zarabiać więcej, natomiast nie w taki sposób powinni walczyć o zwiększenie swoich poborów.
Ja dość prowokacyjnie użyłem słowo kasta, ponieważ mam taką refleksję, ponieważ czytałem Kartę Nauczyciela, że to jest system feudalny, w którym tak naprawdę rządzą dyrektorzy szkół, bo od dyrektorów szkół zależy awans nauczyciela. Natomiast zupełnie to nie zależy od jakości edukacji, ten awans nauczycieli. I mam takie wrażenie, że w procesie demokratyzacji całego systemu edukacji powinien być większy wpływ rodziców na jakość edukacji.
Zdecydowanie tak. Ja byłem nauczycielem pod rządami Karty Nauczyciela i poznałem też trochę środowisko. Pracowałem kilka lat w nadzorze oświatowym i widziałem nauczycieli, prawdziwych mistrzów zawodu i widziałem też dużo słabych nauczycieli. Odnoszę wrażenie, że system pod rządami Karty Nauczyciela nie premiuje nauczycieli najlepszych, bo
tylko co z tego, z certyfikatami.
Że, tak, co z tego, że jest się, ma się olimpijczyków, tak, kiedy z tego powodu uczniowie odnoszą sukcesy, a taki nauczyciel nie odnotowuje przyrostu na swoim koncie, przyrostu pieniędzy. Więc ten system to jest taki system rang, taki system czynowniczy trochę jak w carskiej Rosji, tak, typowo tak. Urzędniczy niestety.
Tak tytułem pewnej prowokacji intelektualnej zapytam się, co pan sądzi, panie Adamie, gdyby wprowadzić, tak jak w niektórych dziedzinach sportu w świecie, system no, nazwijmy go tantiemowy. To znaczy nauczyciele są premiowani niedużymi dodatkami od sztuki ucznia, który osiąga sukcesy. Czyli jeśli mój uczeń z matematyki uzyskał, powiedzmy, magisterium albo doktorat, no to ten nauczyciel matematyki w podstawówce, który go uczył, też być może powinien dostać. Jeśli ktoś osiągnął sukcesy w sporcie, to być może nauczyciel WF-u powinien dostać maleńki kawałek dodatki. W ten sposób rozumiem. Powiązana byłaby jakość. Te systemy, gdzie
oczywiście jestem
w marketingu wielopoziomowym.
Tak, jestem zwolennikiem premiowania nauczycieli za sukcesy ich uczniów. One są mierzalne, bo jest tak wielka ilość olimpiad przedmiotowych. Jeżeli nauczyciel dobrze przygotowuje swoich uczniów, albo oni w wysokim stopniu zdają egzaminy maturalne, a nie uciekają się do pomocy korepetytorów, często tych samych nauczycieli, tak, którzy ich uczą, no to coś tu nie jest w porządku.
Nie będziemy życzyć nauczycielom wyższych wynagrodzeń, natomiast chcemy, aby nasze dzieci miały lepszych nauczycieli i żeby podniosła.
Ja życzę nauczycielom wyższych wynagrodzeń, bo już nie raz robiliśmy to z anteny Radia Zachód, ale życzyłbym rodzicom i uczniom dobrych nauczycieli, to znaczy takich, którzy motywują uczniów do osiągania sukcesów. I ci powinni dobrze zarabiać, naprawdę, a nie wszyscy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do środy. Środa to jest takie, że tak powiem, uderzenie w wielki dzwon, tak bym powiedział. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Muzeum II Wojny Światowej przygotowało koncepcję obchodów 80. rocznicy najazdu Niemiec hitlerowskich i Rosji radzieckiej na Polskę. W jej ramach powstał projekt o nazwie Poland First to Fight, który jest adresowany m.in. do międzynarodowej opinii publicznej i będzie eksponował znaczenie podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow i wspólnej niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę. Będą przedstawiciele jakby różnych państw, sekretarz generalny ONZ, partnerzy nasi z Unii Europejskiej, z NATO, głowy europejskich współpracujących w ramach Partnerstwa Wschodniego głów państw. Natomiast nie został zaproszony Władimir Putin i rozpętała się dyskusja na ten temat, czy to dobrze, czy to źle. Posłuchajmy, jak słuchacz na to zareagował.
Obchodzić w duchu prawdy, tej szeroko rozumianej, no i tej prawdy historycznej. Niezaproszenie pułkownika zbrodniczej KGB Władimira Putina jest jak najbardziej słuszne, ponieważ jest to funkcjonariusz bandyckiej służby.
Błędem niezaproszenie Putina, ponieważ przy expose się mówi przemówienie do narodów, to również trzeba powiedzieć o tym Putinowi wyraźnie. Oczywiście w Rosji tego by już nie puszczali, by to było wycięte, że Rosja była również agresorem w 1939. To jawnie powiedzieć prosto w oczy, żeby Putin to zresztą doskonale o tym wie.
Powinniśmy prowadzić własną narrację, tak? Tak jak każde szanujące się państwo i dbające o własne interesy. Po prostu szanujące się państwo tak robi. Jeżeli chodzi o tutaj głosy tych tak zwanych wyzwolicieli Armii Czerwonej z Ludowym Wojskiem Polskim, tak, to ja się zgadzam. Oni tutaj szli, parli na zachód razem z Ludowym Wojskiem Polskim i razem z tym Ludowym Wojskiem Polskim mordowali, grabili, gwałcili.
I bardzo dobrze, że nie został zaproszony Putin, bo skoro w narracji, w propagandzie Putina rosyjskiej nie ma, że wojna druga światowa zaczęła się od napaści na Polskę 1 września 1939 roku. 17 września także się nie przyznają, że napadli na Polskę i razem z Hitlerem czwarty rozbiór dokonali.
Uzasadnienie moralne tego, aby Rosji nie zapraszać, wydaje się logiczne. Bo właściwie zapraszać na obchody święta rozpoczęcia II wojny światowej realnego agresora, tym bardziej, że tak naprawdę Rosjanie nie świętują 1 września jako początek wojny, ani 17 września jako początek wojny, tylko któryś tam czerwiec 1941
roku. Oni mają swoją perspektywę historyczną. Dla nich II wojna światowa zaczyna się od tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli na napadu ich sojusznika, bo to też trzeba podkreślić, czyli hitlerowskich Niemiec, na Związek Radziecki. Natomiast oczywiście w pamięci historycznej Rosjan ta data 1 września zapewne uczą, że tego dnia wybuchła II wojna światowa, która doprowadziła w konsekwencji do wojny ojczyźnianej. Ale 17 września, czyli realna agresja, twarda agresja Rosji radzieckiej na Polskę, jest tam objaśniana chęcią ochrony mniejszości narodowych. Tak, czyli właściwie taka wojna wyzwoleńcza od Polski. polskich panów. I o ile zapraszamy Niemców, przecież naszego agresora, tak, przedstawicieli Niemiec, bo będzie prezydent Steinmeier, to niektórym może się wydawać dziwne, że drugiego agresora nie zapraszamy. No ale Niemcy przynajmniej
drugi agresor
części,
nigdy nie przeprasza.
Właśnie. Niemcy przynajmniej w części tą lekcję mają przerobioną. Uznali, że są agresorem. Wielokrotnie o tym mówili. Wiedzą, że
przepraszają
ponoszą,
co
wiedzą,
roku.
Że tak, że ponoszą odpowiedzialność. Rytualnie. Za to tam gorzej z tą wiedzą jest wśród młodych Niemców. Nawet bardzo źle. Natomiast Rosja nigdy nawet takich rytualnych aktów, czy formalnych aktów przeprosin w stosunku do Polski nie stosowała, z wyjątkiem kilku wątków dotyczących Katynia, ale one były wyrywane od razu z całego kontekstu historycznego, bo przecież nie byłoby Katynia, gdyby nie było agresji 17 września. To jest logiczne. Więc jeżeli Rosjanie nie chcą uznać swojej roli jako agresora i prowadzą wobec Polski jakąś swoją narrację historyczną, która z naszej strony jest nie do przyjęcia, no to tak długo zapraszanie ich na wspólne obchody jest bezcelowe.
Ja mam takie wrażenie, że jeśli idzie o odrobienie lekcji historii, to jeszcze nam zostało sporo stron, a może nawet podręczników, bo ciągle my na ten temat nie mamy pełnego obrazu, bo warto jest o tym wspomnieć, że nigdy wobec Rosji nie zgłosiliśmy pretensji o oddanie zagrabionych przez armię radziecką dzieł sztuki, które leżą w rozmaitych muzeach, ermitażach, muzeach Puszkina, gdzieś tam w tych ich zbiorach.
To jest odrębna sprawa. Rzeczywiście skala grabieży rosyjskiej, radzieckiej, zorganizowanej na naszych ziemiach jest ogromna.
Mówi się o ponad 1000 fabryk wywiezionych.
No tak, ale tu można powiedzieć, że oni to częściowo uznawali, używali takiego terminu prokliata jak Germania dla tej części Polski, czyli dla ziem zachodnich. No i oni uważali, że w ramach takich reparacji, które sobie sami należy. Zarządzili, im się należy i nie zważali na to, na jakieś ewentualne rozstrzygnięcia konferencji poznańskiej w tym zakresie. Temat na odrębną dyskusję.
Warto, szanowni państwa, zagłębić się troszeczkę w te historyczne reminiscencje. Nie bardzo dać się pobudzać emocjom, szczególnie przez polityków. Warto jest czytać dzieje nasze ostatnie, jeśli chodzi o II wojnę światową. My bardzo często zapominamy o tym, mówiąc o Holokauście. Żydów kompletnie zapominamy, że Holokaust Słowian i Polaków był znacznie dotkliwszy. Dla nas zginęła spora część polskiej inteligencji, co zresztą odbija nam się czkawką do dzisiaj, bo nasze kadry...
Ja bym nie chciał tego różnicować, panie Krzysztof, bo każdy to dotkliwość tego wszystkiego ocenia z własnej perspektywy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Parlament Europejski przyjął kontrowersyjną dyrektywę o ochronie praw autorskich. Okrzyknięto ją terminem Akta 2. Nowe przepisy prowadzą do filtrowania mediów w poszukiwaniu chronionych treści. W praktyce może to doprowadzić do cenzury internetu, jaki znamy w obecnej postaci. Co sądzą o tym naszym słuchacze? Jakie czują zagrożenia? Posłuchaj.
Tą dyrektywę wprowadzono pod koniec kadencji. Nie jest to przypadek. Wyciągnięto, odrobiono lekcję z pierwszej próby jej wprowadzenia. Uchwalono ją w wyniku targu między Frankami a Germanami. Wprowadzono ją w momencie wielkiej gry politycznej między Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, Europą, Rosją, a Chinami.
Dla mnie w tej chwili internet jawi się jak bibuła z mojego dzieciństwa, czyli z lat 80. ubiegłego wieku, kiedy też jako uczeń szkoły podstawowej roznosiłem ulotki Ruchu Młodzieży Niezależnej, Ruchu Wolność i Pokój i tak dalej. Można się było tam dowiedzieć tego, czego nie uczono na lekcjach historii, na lekcjach języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i tak dalej. I w tej chwili takim niezinfiltrowanym jeszcze właśnie źródłem informacji jest internet.
Nikt nie lubi być okradany. Twórczość intelektualna pisarzy, filozofów, malarzy, czy kogoś tam, czy poetów jest tak samo pracą jak każda inna praca.
Oczywiście to jest kneblowanie ludziom ust, tak? Społeczeństwa, w tym przypadku właśnie narody, społeczeństwa, które będą niedoinformowane, będą w jakimś sensie cenzurowane, no i jest nimi po prostu łatwiej manipulować, to nie podlega żadnej dyskusji.
Mam, panie Adamie, dosyć przewrotną tezę w tej całej sprawie.
A ciekaw jestem, panie Krzysztofie, jaką?
Że odbywa się właśnie przygotowanie pola przyszłej bitwy między Donaldem Tuskiem a Grzegorzem Schetyną. I Donaldowi Tusk Polakowi wcale nie zależy, żeby Platforma miała wysokie notowania, bo im niższe notowania będzie miała Platforma, mówię o sondażu popularności, tym jakby większe będzie zapotrzebowanie na zbawcę, który przyjedzie z Unii jako człowiek europejski, światowy, sprawny, żeby tą Platformę dźwignąć do wyższych poziomów słupkowych. Bo mam takie wrażenie, że Koalicja Europejska, głosując za tą ustawą, czy to tym zaleceniem, sama sobie strzela w kolano, bo to bez wątpienia rujnuje popularność.
No tak, nawet jeżeli przykładając tutaj pewną miarę logiczną do konfliktu Tusk Schetyna, to przyjazd Tuska niczego nie zmieni w kwestii tego rozporządzenia, czy tej ustawy, jak wolimy kolokwialnie ją nazywać, bowiem ona i tak będzie obowiązywała. Są 2 lata na jej implementację, czyli zastosowanie. Natomiast ja patrzę, czy też próbuję jakoś patrzeć na to nieco szerzej, bo i jest to reakcja Europy na zagrożenie płynące ze strony internetowych firm amerykańskich, które skolonizowały rynek europejski, a Europa nie znajduje na to żadnej innej odpowiedzi, czyli nie ma żadnej firmy europejskiej, która weszłaby na rynek amerykański, tylko Europa reaguje na to wszystko alergicznie, wprowadzając kolejne bariery, kolejny protekcjonalizm, to świadczy o przeregulowaniu, krótko mówiąc, Europy, Unii Europejskiej, no, która jest bezradna. Przy tym mam też taką refleksję na temat tego, że właściwie wolny rynek nie istnieje, skoro potrzebnych jest tyle barier celnych i ograniczeń prawnych.
Dosyć zabawna jest pana konkluzja, że jakby nie mam moralnej racji, to się wymyśla jakiś nowy przepis i próbuje się go siłą.
Ta konkluzja jest tyle zabawna, co przykra.
Smutna. Życzymy państwu udanej soboty, równie udanej niedzieli. Do usłyszenia. Dziękuję panu, panie.
Dziękuję bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.